Tytuł tygodnia.
Grzegorz Nowik. Wojna światów. 1920. Bitwa warszawska. Książka ukazała się nakładem oficyny GNP oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Kto ma dowodzić Czerwoną Armią? Starzy, sprawdzeni w carskim wojsku oficerowie, którzy nawrócili się na nową wiarę? Czy proletariaccy dowódcy z awansu? Czyta Zbigniew Grochal.
W kwietniu 1920 roku stanowisko dowódcy frontu zachodniego na Białorusi objął Michaił Tuchaczewski, Czerwony Bonaparte. Miał w tym czasie tyle lat, ile Napoleon, obejmujący dowództwo nad armią we Włoszech. Protegowany lwa Trockiego, nazywany przez zazdrosnego Stalina demonem wojny domowej. Gdy przybył do Smoleńska, Polacy opanowali Ukrainę i wkraczali do Kijowa. Zamiast więc metodycznego przygotowania ofensywy na Polskę, otrzymał rozkazy jak najszybszego uderzenia na Białorusi, aby odciągnąć część polskich wojsk z Ukrainy. Tuchaczewski był potomkiem starej ziemiańskiej rodziny, o długiej wojskowej tradycji, zawodowym oficerem carskiej armii rosyjskiej. Podczas wojny światowej dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł do Rosji i wstąpił ochotniczo do Armii Czerwonej, stając się gorliwym neofitą bolszewizmu. Wykazując się wiernością dla nowej władzy oraz odwagą i niewątpliwymi zdolnościami na froncie syberyjskim, gdzie rosła jego sława pogromcy Kołczaka i Denikina, szybko awansował, popierany przez Trockiego i Lenina. Koncentracja wojsk Tuchaczewskiego na głębokim zapleczu frontu zachodniego została wykryta przez polski radiowywiad na początku trzeciej dekady kwietnia 1920 roku w przededniu bitwy o Ukrainę. Nie mogło to w niczym zmienić planów marszałka Piłsudskiego. Przyspieszyło jednak decyzję prewencyjnego uderzenia na Białorusi, dokąd ściągano wojska z głębi kraju oraz z Ukrainy po zakończonej tam pierwszej fazie bitwy. Polska operacja na Żłobin i Mohylew miała się rozpocząć 17 maja, jednak ponaglany przez Moskwę Tuchaczewski pierwszy rozpoczął natarcie 14 maja 1920 roku. Rozegrana na przełomie maja i czerwca bitwa w górnym biegu Berezyny, pamiętnej z odwrotu Napoleona spod Moskwy, omal nie zakończyła się pogromem nacierającej tam 15. Armii z frontu zachodniego. Tuchaczewski, pobity z ogromnymi stratami, musiał się wycofać na pozycje wyjściowe. Stało się to jednak kosztem zużycia większości polskich rezerw i osłabienia wojsk na Ukrainie. Rozpoczęta 4 lipca 1920 roku druga ofensywa Tuchaczewskiego, nazwana przez niego buńczucznie taktyką mas taranowych, była faktycznie lawiną zgromadzoną ogromnym nakładem sił i środków. Przeciwko Polsce skierowanych zostało ponad 40% czynnych jednostek Armii Czerwonej. Z tej części Tuchaczewski dysponował siłami około 20 dywizji strzeleckich i dwóch dywizji konnych, zorganizowanych w 4 armie, korpus konny i grupę operacyjną, liczące łącznie blisko 500 000 żołnierzy uzbrojonych w 600 dział i 2400 karabinów maszynowych. Pod jej naporem lipcowy odwrót wojsk polskich z Białorusi był pasmem niepowodzeń i porażek. Nie można jednak powiedzieć, że wojsko polskie uległo panice i uciekało z frontu, jak twierdziła sowiecka propaganda, a czasem powtarzają to polscy historycy. Mimo ciężkich strat marszowych wielu polskich dywizji, wycofywały się one z zachowaniem związków organizacyjnych, kadr i ciężkiego sprzętu. To one, wzmocnione nad Wisłą bronią i sprzętem oraz ochotnikami, odparły agresję. Owa lawina nasuwająca się latem 1920 roku na Polskę była siłą masy, ale nie posiadała zdolności manewrowej, a jej ruch miał charakter zgoła inercyjny. Lawina toczyła się bezwładnie. Ani organizacja łączności, ani komunikacja nie były w stanie panować nad nią i elastycznie korygować jej przemieszczeń. Lawina ta gniotła i niszczyła na swej drodze wszystko, ale jej energia stopniowo wyczerpywała się. Każda polska próba przeciwdziałania wprowadzała w ruch owej lawiny chaos spóźnionych reakcji, błędnych decyzji, nieskoordynowanych odruchów, szczególnie od końca lipca nad Niemnem, Bugiem i Narwią.